Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, wersety 22 do 25, strona 1106. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi, on i uczniowie jego, i rzekł do nich: przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze, i fale ich zalewały, i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc: mistrzu, mistrzu, giniemy. A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich: gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich: któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go? To jest Boże Słowo. Mamy tutaj pewną historię i może się pojawić takie pytanie. Na jeziorze takie rzeczy. Dajcie spokój. Na oceanie, na morzu to tak, ale nie na jeziorze taka burza. Albo co to była za łódź, że coś takiego się pojawiło, że ta łódź się, może tratwa była. Prawda? Jeżeli tak jak ja, ktoś nie ma pojęcia o żeglowaniu, o jeziorach, to takie pytania mogą się pojawić. 21 sierpnia 2007 roku na stronie TVN24 pojawiła się następująca informacja. Na Mazurskie Jeziora uderzył biały szkwał. Wiatr, który w ciągu kilku chwil osiągnął 12 stopni w skali Beauforta, powalił i zatopił kilkadziesiąt jachtów. Zginęło 8 osób, ciągle trwają poszukiwania zaginionych. Co to jest biały szkwał? Biały szkwał to potoczne określenie nagłego huraganowego wiatru, który może uderzyć nawet z zupełnie bezchmurnego nieba, pojawia się błyskawicznie i zanika równie szybko. Nie wiadomo dokładnie, jak powstaje. Nazwa pochodzi od załamujących się fal pokrytych białą pianą. Gdy szkwał spada bezpośrednio na łódź czy jacht, mogłaby go po prostu wcisnąć pod wodę. Więc ta historia z Nowego Testamentu, już widzimy ją w innym świetle. To nie jest jakaś historia wyssana z palca. To jest po prostu rzecz, która się może wydarzyć na jeziorze. Wydarzyła się na Jeziorze Mazurskim i prawdopodobnie wydarzyła się jeszcze w wielu, wielu innych miejscach podobna sytuacja. Taka burza jest możliwa na jeziorze. Ale nie jest to jedyna burza, jaka pojawia się w tej historii. Są jeszcze dwie inne burze. I można powiedzieć, że ta pierwsza burza spowodowała dwie kolejne i tym burzom się przyjrzymy, tym wszystkim trzem burzom. Pierwsza burza oczywiście to burza z przyczyn zupełnie naturalnych. Tekst mówi, że Jezus wraz z uczniami postanowili przeprawić się na drugą stronę jeziora, więc wzięli łódź i wypłynęli. I Jezus w tym czasie zasnął. W międzyczasie rozpętała się burza. Wiał potężny wiatr i fale były tak duże, że woda wlewała się do łodzi, więc było zagrożenie życia, że było zagrożenie, że łódź zatonie. I musiała ta burza rozpętać się błyskawicznie, dosyć szybko, tak, że Jezus nie zdążył się obudzić. Co w tej sytuacji dzieje się z uczniami? Znajdują się w niebezpieczeństwie. Oni to widzą. Są wśród nich zaprawieni rybacy. Jeżeli nawet oni byli przerażeni i przeświadczeni o tym, że zginą, to ta burza naprawdę musiała być poważna. Więc budzą Jezusa i komunikują mu, że giną. Komunikują mu, że giną. Są przekonani, że to jest już ich koniec. Wtedy nie było kamizelek ratunkowych jak dzisiaj, które by unosiły człowieka na powierzchni wody. Poza tym Jezioro Galilejskie, lub dzisiaj Tyberiackie, jest bardzo dużym jeziorem. Prawie takie jak nasze największe jezioro w Polsce, czyli Śniardwy. Jezioro Galilejskie ma długość 21 km i szerokość, maksymalną szerokość 13 km. Więc znaleźć się w środku w czasie takiej, na środku tego jeziora, w czasie tej takiej burzy, śmierć. Tak? To jest śmierć. Więc oni sobie zdawali sprawę, w jakim są niebezpieczeństwie i kiedy przyszedł, są mistrzu, giniemy. Nie mają złudzeń co do tego. Co robi Jezus w tej sytuacji? No wstaje tak, jakby nic się nie działo dookoła, z pełnym spokojem. Gromi wiatr i fale i nastaje cisza. Wiatr przestaje wiać, fale przestają kołysać, tak jak kołysały mocno. Czyli zagrożenie życia zniknęło. Jezus, uciszając burzę, uratował życie swoim uczniom. Ocalił ich swoim słowem. Pokazał w ten sposób, że panuje nad naturą i siłami, nad siłami przyrody. Ktoś powie, ale czy szkwał nie pojawia się błyskawicznie i nie zanika równie szybko? W związku z tym może Jezus w zasadzie nic nie zrobił, tylko powiedział swoje słowa w momencie, kiedy ten szkwał zanikał. Prawda? Czyli nie ma tu mowy o żadnym cudzie. Zbieg okoliczności. Po prostu Jezus powiedział w tym samym momencie, kiedy szkwał zanikał. Marek mówi nam, że Jezus powiedział: umilknij, ucisz się. I wtedy wszystko ucichło. Zajmuje to chyba, czy powiedzenie tych nie wiem jak to, ile to słów jest w języku aramejskim, prawda? Ale no, nie zajmuje, powiedzenie tych słów nie zajmuje dłużej niż 5 sekund. Więc tak szybko ta burza, jeżeli był to szkwał, to tak szybko ten szkwał nie odszedł. Tak, w ciągu 5 sekund. To byłby rekord chyba świata, jeśli o to chodzi. Po drugie, nawet jeśli wiatr ustaje, to jeszcze fale jakiś czas falują, czy są obecne na jeziorze. A Łukasz mówi nam, że fale się uspokoiły natychmiast. Poza tym, dla wszystkich świadków wydarzenia, którzy byli na tej łodzi z Jezusem, było oczywiste, że to, co Jezus zrobił, nie było naturalne. Był to oczywisty cud. Więc te 3 argumenty wskazują, że nie ma tu mowy o przypadku, o zbiegu okoliczności, że Jezus wypowiedział swoje słowo właśnie w tym momencie, kiedy ta burza się skończyła. Oni wiedzieli, to, co Jezus zrobił, było ponadnaturalne. Dlatego pytają, kim jest Jezus? Kim on jest, że i wiatr, i morze są posłuszne. Więc Jezus uspokaja burzę na jeziorze, ale ta sytuacja powoduje, że Jezus robi burzę swoim uczniom. I to jest druga burza na jeziorze, jaka ma miejsce. Całe to wydarzenie obnażyło uczniów. Ta sytuacja pokazała ich serce odnośnie Jezusa, odnośnie ich mistrza i nauczyciela. Dlatego Jezus zadaje pytanie swoim uczniom, gdzie jest wiara wasza? Nie jest to pytanie neutralne, nie jest to pytanie pozbawione ładunku emocjonalnego. Jest to pytanie, które wyraża pewne niespełnione oczekiwanie Jezusa wobec jego uczniów. Jezus oczekuje od nich wiary, wiary w Niego. Więc jest to pytanie, które wyraża pewien zarzut, jaki Jezus wobec nich ma, zarzuca im brak wiary. Tym pytaniem Jezus napomina ich za brak wiary. Gani ich za to, że nie mają wiary jeszcze. Skąd Jezus wie, że nie mają wiary? Tak? Skąd Jezus wie, że nie mają wiary? Bo oni mogli się zapytać, Panie Boże, kochany, ja z całego serca wierzę. Tak? Skąd Jezus wie, że uczniowie nie mają wiary? Więc ich zachowanie pokazało, że nie wierzą. To, w jaki sposób przyszli do Jezusa, pokazało ich niewiarę. Sposób, w jaki potraktowali Jezusa, pokazało ich brak wiary w Niego. Przyszli zbudzić Jezusa i jedyną rzeczą, jaką mieli do powiedzenia, to, mistrzu, giniemy. Bali się, byli przerażeni, nie wiedzieli, co się z nimi stanie. Byli przekonani, że zginą. Więc budzą Jezusa tylko po to, żeby Go poinformować o swoim stanie, o zagrożeniu. Więc w tej sytuacji nie patrzyli na Jezusa jako na kogoś, kto mógłby im pomóc. Nie podchodzili do Jezusa z takim oczekiwaniem, że jeżeli go zbudzą, to po to, żeby on im pomógł. Więc oni przychodzą do Jezusa w niewłaściwy sposób, informując go tylko o niebezpieczeństwie. Czy tak zachowują się osoby, które wierzą, że Jezus Chrystus jest Panem? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy osobami wierzącymi i z Jezusem jesteśmy na tej łodzi, zamiast uczniów. Jezus śpi, szaleje dookoła burza, jest niebezpieczeństwo zagrożenia życia i co w tej sytuacji my jako osoba wierząca zrobimy? Obudzimy Jezusa, tak, ale co powiemy? Jako te osoby wierzące, co powiemy? No, więc tak, przede wszystkim, więc oczywiście, no, budzimy Jezusa, ale nie panikujemy, ponieważ wiemy, że jesteśmy w łodzi z kimś, kto panuje nad wszystkim, więc my się nie musimy bać. I budzimy Jezusa i mówimy: Panie, szaleje burza, jest niebezpieczeństwo, i nie zrób coś, tylko powiedz słowo tylko i uspokój tą burzę. No. No, dobrze. Więc ten... Więc jakiś czas temu mówiliśmy o pewnym poganinie, setniku, którego wiara zachwyciła Jezusa. Jezus powiedział, że większej wiary nie znalazł nawet w Izraelu. Na czym polegała ta wiara? Ten poganin powiedział do Jezusa tak: powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona sługa mój. Więc jest to wiara, która wierzy, że wystarczy, jak Jezus tylko powie słowo, a tak faktycznie się stanie. Czyli to, jak zachowali się uczniowie wobec Jezusa, w stosunku do Jezusa, w tej sytuacji zagrożenia życia, pokazuje, że oni nie wierzyli. Oni nie wierzyli. Oni jeszcze nie mają wiary i Jezus ich za to gani. Dlaczego ich za to gani? Tak, dlaczego ich gani za brak wiary? Ponieważ widzieli już mnóstwo Jego cudów. Widzieli, jak uzdrawia chorych. Widzieli, jak wygania demony. Widzieli, jak umarłych przywraca do życia. Widząc to wszystko, powinni wierzyć w Niego, ale tak nie jest. Jeszcze nie wierzą. Dlatego Jezus gani ich za ich niewiarę. I dochodzimy do trzeciej burzy, jakiej doświadczyli uczniowie, będąc na jeziorze. Ta cała sytuacja obnażyła uczniów i spowodowała drugą burzę poprzez to, że Jezus zganił ich wiarę, że niewiarę, przepraszam. Ale w tej całej sytuacji Jezus obnażył siebie, objawił swoją moc i to, czego dokonał, uciszając burzę, spowodowało kolejną burzę. Ta historia pokazuje władzę i moc Jezusa, że Jezus ma władzę i moc nad przyrodą, nad naturą, nad jej siłami. Jezus jest w stanie swoim słowem uspokoić nawet największy sztorm. I mimo, że sytuacja na wodzie, czy ta zewnętrzna się uspokoiła, to czytamy w tekście, że oni dalej są przestraszeni i zadziwieni tym, co Jezus uczynił. I jest burza w ich wnętrzach, ponieważ zadają sobie pytanie, ale kim jest ten? Kim on jest, że rozkazuje wiatrom i wodzie i słuchają go? Więc to, co na zewnątrz się uspokoiło, ale oni są przestraszeni, oni mają burzę wewnątrz, tak? Burzę mózgów nawet, bo się jeden drugich pytają. Jedni drugich pytają, kim on jest? Więc ta cała sytuacja powoduje, że zadają sobie pytanie o tożsamość Jezusa. Pytają się, kim jest Jezus, skoro potrafi czynić takie rzeczy. To z kolei pokazuje, że oni jeszcze nie wiedzą. Jeszcze nie znają właściwie odpowiedzi na to pytanie. To jest dla nich zagadka, na którą nie są w stanie dać właściwej odpowiedzi. ta cała sytuacja, którą doświadczyli, widząc, co Jezus robi, prowadzi ich do tego pytania. I nie jest to rodzaj pytania, które za chwilę zapomnisz. To pytanie jest jak wiertło, które wiercić dziurę w głowie, dziurę w brzuchu, można powiedzieć. Nawet kiedy próbujesz o tym zapomnieć, to nie możesz, ponieważ ta cała sytuacja, to co widzieli, wraca do nich jak bumerang. Kim jest Jezus? Kim jest Jezus, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają Go? Powoduje, że czujesz lęk, niepokój. Zastanawiasz się, czy Jezus jest jednym z proroków, przecież prorok Eliasz dokonywał podobnych cudów. A może jest kimś więcej niż prorok, ale jeżeli kimś więcej, to kim? A jeśli Mesjaszem, to czy ja w Niego wierzę? Te pytania powodują, że myślisz cały czas, że cały czas zastanawiasz się, że nie masz spokoju i pokoju. Gdzieś wewnątrz ciebie szaleje burza, której nie jesteś w stanie uspokoić, nad którą nie jesteś w stanie zapanować, ponieważ są pytania, które wiercą. To jak czasami remont ktoś robi w bloku i chciałbyś mieć chwilę odpoczynku, a tamta wiertarka drąży i nie masz odpoczynku, tylko zależy, kiedy to się skończy. Kiedy to się skończy? Co zrobić, by tę burzę uspokoić? Oni doświadczają tej burzy, ponieważ nie wiedzą, kim jest Jezus. W związku z tym właściwe poznanie Jezusa, tego, kim On jest, może uspokoić tę burzę i tylko to. Ale jak to osiągnąć? Jak mogę właściwie poznać Jezusa? I tutaj, drogi przyjacielu, potrzebujesz pomocy z góry. Potrzebujesz pomocy Boga. To Bóg musi ci objawić, kim jest Jego Syn. Bez tego objawienia nie jesteś w stanie poznać Jezusa i nie będziesz wiedział, kim On jest. Jezus pytał swoich uczniów, za kogo ludzie Go uważają. Uczniowie odpowiedzieli, jedni za proroka takiego, inni za takiego proroka, jeszcze inni za Jana Chrzciciela. W końcu Jezus zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? I Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus powiedział, błogosławiony jesteś Szymonie, ponieważ nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Nie człowiek ci to objawił, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Takiego objawienia każdy z nas potrzebuje, żeby poznać Jezusa Chrystusa. To Bóg musi pokazać nam, kim jest Jego Syn. I wtedy, i dopiero tylko wtedy będziemy mogli wiedzieć właściwie, będziemy mogli znać Jezusa, kim będziemy wiedzieli, kim On jest. Więc mamy trzy burze. Pierwsza to naturalna burza, jaka pojawiła się na jeziorze. Druga to burza, jaką Jezus robi swoim uczniom, ganiąc ich za brak wiary. I trzecia burza spowodowana tym, co Jezus uczynił, by uspokoić pierwszą burzę. Pojawia się pytanie o tożsamość Jezusa, o to, kim jest. Czego uczy nas ta historia? Przede wszystkim tego, że Jezus panuje nawet nad siłami natury. Natura jest mu posłuszna. Swoim słowem Jezus potrafi uspokoić wiatr i wodę. Jezus jest tym, który ratuje człowieka. Jezus jest tym, który ratuje człowieka. Po drugie, ta historia uczy nas, że Jezus wymaga wiary od swoich uczniów. Nie można być uczniem Jezusa, czyli chrześcijaninem, bez wiary w Niego. Czasami ludzie myślą, że ponieważ są w jednej łodzi z Jezusem, w jednym kościele, to spowoduje, że dopłyną do tej przystani w niebie. Tak, ja jestem w kościele z Jezusem, płynę z Nim jedną łodzią. To znaczy, że ja dopłynę do nieba. Będę w niebie. Tylko musimy pamiętać, że w tej łodzi, skoro byli uczniowie Jezusa, to był też i Judasz. A Judasz do nieba nie dotarł. Dlaczego? Bo nie wierzył. Wyparł się, zaparł się, sprzedał Jezusa generalnie. Dlaczego? Bo w Niego nie wierzył. W innym miejscu Jezus, Jan pokazuje nam historię, że Jezus nauczał rzeczy i te rzeczy były trudne, ciężkie. I wielu Jego uczniów przestało od tego momentu chodzić za Jezusem. Dlaczego? Bo nie mieli wiary. Bo nie uwierzyli. Ale niektórzy zostali. Niektórzy z uczniów zostali i Jezus się ich zapytał, czy i wy odejdziecie? I znowu Piotr odpowiada, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Tak? Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Ty masz żyć słowa życia wiecznego, do kogo pójdziemy? Dlatego Jezus wymaga wiary od swoich uczniów, wiary, która wierzy w Jego Słowo, która polega, która ufa temu, co Jezus mówi, ponieważ Jego Słowo jest prawdą. Jezus powiedział na krzyżu, wykonało się. Jego ofiara została złożona. Wykonało się. Ale dlaczego mielibyśmy, jeżeli nie wierzymy słowu Jezusa, to jak możemy być ludźmi, którzy idą za Nim? Więc trzeba wierzyć w to, co Jezus mówi. Nie tylko to, że Jezus był czy istniał, ale w to, co Jezus mówi przede wszystkim. Takiej wiary wymaga od swoich uczniów Jezus. Po trzecie, ta historia uczy nas, że niewiara jest skutkiem braku właściwego poznania osoby Jezusa Chrystusa. Uczniowie nie wierzyli w Jezusa, ponieważ tak naprawdę nie wiedzieli, kim On jest. A ponieważ nie wiedzieli, kim On jest, więc ich postawa względem Jezusa była niewłaściwa. Więc żeby wierzyć w Jezusa, trzeba Go najpierw poznać. Trzeba poznać, kim naprawdę jest Jezus. Ale to nie chodzi o intelektualne poznanie, ponieważ wielu ludzi, każdy albo prawie każdy tutaj z nas wyrastał w kościele dominującym w naszym kraju i był uczony pewnych rzeczy o Jezusie Chrystusie. I kiedy zapytać człowieka na temat tego, kim jest Jezus, to wielu ludzi potrafi dać prawidłową odpowiedź. Niewątpliwie potrafi dać prawidłową odpowiedź, ale to nie jest tego typu odpowiedź, którą Bóg wymaga, której Jezus wymaga, która mówi o wierze. Ponieważ tu nie chodzi o intelektualne poznanie Jezusa Chrystusa, nie chodzi o wyuczenie się pewnych właściwych odpowiedzi, ponieważ na sądzie Bóg nie będzie nas wypytywał z katechizmu, znajomości katechizmu kościelnego. Tak? Bóg będzie nas wypytywał o jedną zasadniczą rzecz. Znasz Chrystusa? Czy znasz Chrystusa? Czy wiesz, kim jest? Znaczy nawet nie będzie wypytywał, ponieważ będzie na sądzie oddzielone od razu będą osoby, tak? Ci, którzy znają Jezusa, którzy wiedzą, kim On jest, i ci, którzy Go nie znają. Więc to nie chodzi o intelektualne poznanie, ale o poznanie, które pochodzi od Boga i które powoduje. Właśnie co takie poznanie powoduje? Powoduje to, że padasz na kolana przed Chrystusem, ponieważ wiesz, że On jest Panem. Tak? To nie jest tylko intelekt, to nie tylko ta wiedza, poznanie intelektualne, to jest serce. Ty wiesz, że On jest Panem, że On jest Królem, że On jest Zbawicielem i Ty padasz przed Nim, ponieważ Go znasz, ponieważ wiesz, że tak jest i mówisz, Panie Jezu. W Twoje ręce oddaję swoje życie. To jest to właściwe poznanie. Wtedy dopiero, jeżeli to zrobisz, jeżeli tak postąpisz, wtedy dopiero wiesz, kim jest Jezus. A jeżeli tak się jeszcze nie stało w twoim życiu, to niestety jeszcze nie poznałaś Jezusa Chrystusa, jak powinnaś poznać, czy powinieneś poznać. Patrząc na uczniów, zastanów się nad sobą i zadaj sobie kilka prostych pytań. Czy faktycznie wierzę w Jezusa i polegam całkowicie na Jego słowie we wszystkim? Czy też może jak ci uczniowie tak naprawdę nie wierzę w Jezusa. Czy znam Jezusa? Czy wiem, kim On jest? Więc popatrz na uczniów. Porównaj się z nimi. I zobacz, gdzie jesteś. Ta historia pokazuje nam moc Jezusa. Jezus panuje nad siłami natury, ale to, co naprawdę istotne, to jak Jezus używa tej mocy. Ponieważ czasami moc może być użyta w niewłaściwy sposób. To jest naprawdę istotne pytanie, to co Jezus robi z tą mocą. Czasami ludzie okazują moc w niewłaściwy sposób, zabijając. Próbują pokazać, jaką mają potęgę, jaką mają moc, przekupując ludzi, robiąc złe rzeczy. A Jezus okazuje swoją potęgę i moc, aby ratować tych, którzy są z Nim w łodzi. Czyli Jezus okazuje swoją moc po to, by zbawić ludzi. Więc jeśli jesteś osobą, która doświadcza burzy w swoim życiu, jest to burza spowodowana grzechem na przykład, przestałeś kontrolować sytuację i masz świadomość, że giniesz, że grzech ciągnie cię w dół, to spójrz na Jezusa. Spójrz na Tego, który swoim słowem uspokoił burzę na jeziorze, ale też spójrz na Tego, który poprzez swoją śmierć oraz zmartwychwstanie pokonał grzech, zgładził grzech i uspokoił burzę Bożego gniewu. Spójrz na Tego, który zawisł, ale umarł, ale też i zmartwychwstał, ponieważ On ma moc uwolnić cię od mocy grzechu. On ma moc uspokoić tą burzę w twoim życiu poprzez to, że zgładzi grzech, poprzez to, że przebaczy go. On już zgładził ten grzech. Więc przyjdź do Niego, uwierz Jego słowu, że każdy, kto w Niego wierzy, będzie zbawiony, ma życie wieczne. Uwierz, że Jezus jest tym barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. To jest Jego obietnica. Amen.